To jest podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Wydaje mi się, że byłam w domu, ale na pewno już pamiętam każdy dzień kolejny, ponieważ od tamtego momentu myślę, że jak wszyscy Irańczycy na świecie nagle przykleiliśmy się do telefonów i ja to bardzo dobrze pamiętam, tak jak były takie otwarte pokoje na Twitterze, które niemalże na bieżąco jakby relacjonowały różne zamieszki, więc ja po prostu do trzeciej nad ranem, czasami zasypiając w tych słuchawkach, siedziałam tak, leżałam w sumie, słuchając tych relacji.
Tak końcówkę września 2022 roku wspomina Anahita Rezai. Tak brzmiały wtedy ulice Teheranu, Isfahanu, Meszhedu i dziesiątek innych irańskich miast. Wszystko zaczęło się 13 września po południu. Geshte-Erşad, czyli irańska policja obyczajowa, na stacji metra w Teheranie aresztowała młodą, 22-letnią dziewczynę, Mahse Jine Amini. Powodem zatrzymania był źle założony hijab. Kawałek chusty odsłaniającej nieco włosów. 2 godziny po zatrzymaniu została przewieziona na oddział intensywnej terapii w szpitalu Kasra w Teheranie, gdzie zmarła 3 dni później. Władza długo próbowała tuszować jej śmierć, mówiąc, że przyczyną była wrodzona wada serca. Tej wersji zaprzecza rodzina i znajomi Mahsy. Dzięki pracy 2 dziennikarek udało się ustalić prawdopodobną wersję wydarzeń, a informacja o tym obiegła Iran. Mahsa Jine Amini została zamordowana przez policję obyczajową. Na ulicach zaczęły gromadzić się dziesiątki tysięcy ludzi. Słychać było hasła takie jak Chamenei musi odejść, precz z dyktatorem, precz z Islamską Republiką, ale głównym hasłem protestów stały się 3 słowa. Zan, Zendegi, Azadi. Kobieta, życie, wolność. Na ulice irańskich miast wyszli przede wszystkim młodzi ludzie. Przez ekran telefonu i w swoich słuchawkach obserwowała i słuchała ich Anahita Rezai, Polka i Iranka. Bo choć urodziła się i dzisiaj mieszka w Warszawie, to całe swoje nastoletnie życie spędziła właśnie w Iranie.
Myślę, że oni najbardziej są dotknięci polityką reżimu, w związku z czym nie mają nic do stracenia i albo wygrać, albo przegrać. W sensie nie ma czegoś pomiędzy dla nich.
Mahsa Jine Amini i cały ruch Zan Zendegi Azadi został w tym roku uhonorowany nagrodą imienia Sacharowa za wolność myśli przyznawaną przez Parlament Europejski. Część pierwsza. Kobieta. Czarnym charakterem tej opowieści od początku jest Geshte-Erşad, irańska policja obyczajowa. To patrole, złożone często z kobiet, które pilnują dobrych obyczajów. Pilnują tego, by irańskie kobiety nie odsłaniały zbyt dużo włosów i ramion. By mężczyźni nie chodzili w krótkich spodniach. Pilnują, by pary nie okazywały sobie zbytniej czułości w miejscach publicznych. Historię traumatycznego spotkania z policją obyczajową może opowiedzieć prawie każda Iranka. Rozmawiam o tym z przebywającą w Islamabadzie Jagodą Grondecką, polską dziennikarką i iranistką.
Niemalże każda Iranka albo sama w swoim życiu miała, albo przynajmniej jakaś jej przyjaciółka czy kobieta z rodziny, jakaś bliska jej osoba właśnie miała jakieś zetknięcie z policją obyczajową, które kończy się różnie. Potrafi kończyć się zaledwie na takim pouczeniu ustnym. Potrafi kończyć się tak, że taka osoba, czy też na przykład właśnie para jest zabrana na komisariat i zmuszona do podpisania, oczywiście po otrzymaniu pouczenia musi podpisać glejt, że nie będzie już więcej właśnie robić tego, co robiła.
Ale jak widzimy, czasem takie zatrzymanie potrafi skończyć się tragicznie. Tak było w przypadku Mahsy. Dlaczego jej śmierć spowodowała tak masowe protesty?
Wiele kobiet na pewno pomyślało, że to mogłam być ja, czy że następnym razem to mogę być ja, czy że może to być moja matka, moja córka, moja siostra, że żadna z nas nie jest w tym momencie bezpieczna. Wiele kobiet, z którymi rozmawiałam, mówiło właśnie o jakimś takim poczuciu, jakby mimo właśnie tego, że z jednej strony jakby oczywiście boją się konsekwencji ze strony władzy, która pokazała, że nie cofnie się przed niczym, łącznie z mordowaniem własnych obywateli, żeby tylko jakby utrzymać status quo, ale że z drugiej strony te protesty dodały im takiego wiatru w żagle, że dały im takie właśnie poczucie, przekonanie, że ten Iran nie będzie już takim samym Iranem, że jeśli tylko wystarczająca ilość kobiet będzie chodzić po ulicach bez chust, to że policja po prostu fizycznie nie jest w stanie ich wszystkich złapać, aresztować, osadzić w więzieniu. Że one mogą to zrobić, że właśnie niekoniecznie poprzez duże protesty, tylko przez takie małe, ale bardzo ważne akty codzienne obywatelskiego nieposłuszeństwa, że w ten sposób też można wyrazić skutecznie swój sprzeciw wobec władzy.
Tuż po śmierci Mahsy ulice Iranu zapłonęły na kilka miesięcy. Dziesiątki tysięcy ludzi, demonstracje, często brutalne starcia z policją. Ludzie, którzy poczuli, że nie mają nic do stracenia. Protesty odbywały się w ponad 80 miastach, a władza to robiła pół kroku w tył, to odpowiadała bardzo ostro. Według danych międzynarodowych organizacji praw człowieka, w protestach po śmierci Mahsy Jiny Amini zginęło około 500 osób, a ponad 20 tysięcy zostało aresztowanych. Niestety dużą część z ofiar stanowią dzieci.
Spora część protestujących to byli właśnie na przykład nastolatkowie. To byli ludzie, którzy właśnie wyrośli w tym bardzo opresyjnym Iranie, nie znają innego. Jednak z drugiej strony mają dostęp do social mediów, mimo tego, że Iran jest jednym z krajów, który nakłada najwięcej blokad internetowych na swoich obywateli. Około 30% światowego internetu jakby nie działa w Iranie, jeśli nie mamy VPN-u. No to właśnie ci młodzi ludzie mają VPN-y. Oni są w internecie, są w social mediach, oni widzą na TikToku, na Instagramie, jak wygląda życie ich rówieśników, chociażby w krajach zachodnich, czy też nawet w innych krajach Azji, w innych krajach Bliskiego Wschodu. Wiedzą, jak ich życie mogłoby wyglądać, a wiedzą, że nie ma na to absolutnie szans w tym ustroju, właśnie w tym reżimie.
Jednym z tych, którzy zapłacili najwyższą cenę, zanim jeszcze zdążył zaprotestować przeciwko reżimowi, był Kian Pirfalak. 9-letni chłopak zastrzelony na tylnym siedzeniu samochodu swojego ojca podczas rutynowego, wydawałoby się, zatrzymania przez służby bezpieczeństwa. Takie przypadki niestety w Iranie można mnożyć. Ten, który wydarzył się dokładnie 2 miesiące po śmierci Mahsy, dla Anahity Rezai był punktem zwrotnym.
To był chyba dla mnie taki moment, kiedy już stwierdziłam, że jakby już psychicznie nie jestem w stanie unieść takich informacji, zwłaszcza, że też już jakby byłam tą mamą i takie matczyne myśli po prostu, co ta kobieta teraz przechodzi. Próbowałam jakby przenieść te emocje do siebie i postawić się w jej sytuacji, ale jak? Po prostu to był dla mnie moment po prostu powiedzenia sobie dziękuję i ja muszę, mój mózg musi od tego odpocząć. Jedyną rzeczą, którą mogę robić, to właśnie taka rozmowa jak ta z tobą.
Po początkowym okresie, kiedy władze rzeczywiście jakby na te protesty zareagowały, z jednej strony brutalnie je tłumiąc, jak to mają w zwyczaju, ale z drugiej strony wykonując, wydawałoby się, takie pół kroku w tył, czyli na przykład niemalże zupełnie wycofując tę nieszczęsną właśnie policję obyczajową z ulic, właśnie na polecenie rządu. Po kilku miesiącach reżim wysłał bardzo jasny sygnał do społeczeństwa, że on się nie ugnie, że nie będzie żadnych ustępstw, że nie będzie żadnych koncesji na rzecz protestujących, że nie mogą na to liczyć.
Mówi Jagoda Grądecka.
Khamenei powiedział wyraźnie, że to, że kobiety muszą wciąż nosić hijab, to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakie powstrzymują Iran przed osunięciem się po prostu w absolutną moralną zgniliznę, czym dał jasno do zrozumienia, że tutaj właśnie żadnych ustępstw nie będzie. I zaproponowano właśnie nowe prawo nazywające się czystość i hijab, które właśnie zawiera taki szereg proponowanych rozwiązań i jak jeszcze bardziej ten nakaz noszenia hijabu od kobiet wyegzekwować. Mamy tam wykorzystanie kamer bezpieczeństwa, które są w miastach, właśnie żeby takie kobiety nie noszące chusty identyfikować. Wysyłane są potem do nich takie SMS-y z ostrzeżeniem. Jeśli jest pierwsze przewinienie, to dostaje się po prostu właśnie takiego SMS-a i w bardzo krótkim czasie, w ciągu zaledwie kilku tygodni, wysłano ponad 1 milion takich wiadomości do Iranek, używając właśnie tego systemu.
Władza, która czuje, że na kobietach najłatwiej jest jej pokazać swoją siłę, Ciągle wymyśla nowe sposoby kontrolowania poprawności założenia hidżabu. Nakłada sankcje na właścicieli lokali gastronomicznych, którym grożą kary, a nawet zamknięcie ich restauracji czy kawiarni, jeśli będą obsługiwać kobiety z nieprawidłowo założoną chustą. Coraz częściej też takie kobiety kieruje się na leczenie, jak mówi Jagoda Grądecka.
Teraz coraz częściej Iranki, które właśnie nie noszą chusty na głowie, słyszą, że są po prostu chore psychicznie, że mają na przykład antyrodzinne zaburzenie i są kierowane na przymusowe leczenie psychologiczne, psychiatryczne.
Hidżab w Islamskiej Republice Iranu to coś więcej niż kawałek materiału na włosach. Władza uczyniła z niego symbol, jeden z centralnych elementów polityki państwa. To wyklucza jakikolwiek kompromis, bo zdaniem ajatollahów i strażników rewolucji hidżab jest przecież nakazem religijnym, a niepodobna dyskutować z boskimi prawami. Jak patrzą na to Iranki, co dla młodej dziewczyny oznacza konieczność noszenia chusty? O tym opowiada Anahita Rezai.
Zacznę od głupiej rzeczy, czyli od kondycji włosów i tego, że są narażone na to, że przez prawie całe życie, oprócz tych momentów, kiedy jesteśmy prywatnie i w ogrodach, to ona jest po prostu pod kawałkiem tkaniny. To jest po prostu przymus. Może i nic złego się nie dzieje to, że jakby zakrywasz tą chustę, ale już sam fakt, że ktoś każe ci coś robić.
By zrozumieć, dlaczego reżimowi tak bardzo zależy na tym, by Iranki zakrywały włosy, trzeba by się cofnąć parę dziesiąt lat wstecz. Iran był wtedy zupełnie innym krajem, a noszenie hidżabu nie było nakazane, lecz zakazane. Cofnijmy się do lat 60. Iranem już od czasów II wojny światowej rządzi szach Mohammed Reza Pahlavi, ostatni, jak na razie, król Iranu. Osadzony na tronie w miejsce swojego ojca przez zachodnie mocarstwa. Opinię miał władcy słabego i nieudolnego, ale szach starał się pospiesznie i często na oślep, a już na pewno nie znosząc sprzeciwu, upodabniać Iran do Zachodu. O tamtych czasach w Iranie rozmawiam z reporterem i korespondentem Wojciechem Jagielskim.
Lata 60. to jest czas białej rewolucji w Iranie, a więc czas westernizacji, pospiesznej westernizacji, ale rzeczywiście szach zaprowadzał te porządki liberalne, którym my byśmy dzisiaj tylko przyklasnęli. Życie ówczesnych elit w Teheranie, zwłaszcza tych, które się zgadzały z polityką szacha, albo których polityka w ogóle nie interesowała, no to w porównaniu z tym, co było wcześniej i z tym, co przyszło później, no to była bajka, raj na ziemi. Ale tego raju z całą pewnością nie doświadczali ludzie, którzy nie byli tą elitą, którzy mieszkali nie w północnym, chłodnym, przyjemnym Teheranie, ale na zatłoczonym, gorącym południu. Ta biedota słuchała bazaru i słuchała mułów. I mułowie stali się dla Irańczyków obrońcami irańskiej tożsamości, nie tylko wiary, ale irańskiej tożsamości. To byli ci ludzie, którzy strażnicy tradycji, która mówiła, że kobiety mają zakrywać głowy, nie wychodzić z gołymi ramionami na ulicę, już broń Panie Boże w mini czy na szpilkach, podczas gdy szach mówił, że to jak najbardziej, im bardziej po zachodniemu, tym lepiej.
Coraz bardziej schorowany i niepopularny szach stawał się coraz większym tyranem. Policja bezpieczeństwa, Sava, tłumiła coraz mocniej każdą kolejną demonstrację. Przeciwnicy polityczni byli wyrzucani z kraju. Wśród nich najważniejszy był jeden człowiek. Ten, który już wkrótce miał odsunąć szacha od władzy i stworzyć nowy islamski Iran, Ajatollah Khomeini.
Dokonał tego wszystkiego w czasach w sposób niewyobrażalny, bo w czasach, kiedy możliwości komunikacyjne były praktycznie żadne. Najpierw przychodzili ludzie słuchać go w meczetach, tych jego kazań piątkowych. Były one na tyle groźne, że szach kazał mu się wynosić z kraju. Był w Turcji najpierw, w Iraku, później wyjechał do Francji i z tej Francji nagrywał kazania na kasetach magnetofonowych i te kasety szmuglowano do Iranu. Te kasety z przemówieniami, z kazaniami Khomeiniego były fonograficznym przebojem porównywalnym do płyt Beatlesów i Rolling Stonesów w latach 60. prawdopodobnie. Cały Iran słuchał Chomejniego. Nawet ten Iran, który nie wierzył w żadną rewolucję muzułmańską i nie chciał rządów kleru. Słuchali człowieka, który miał odwagę przez tyle lat konsekwentnie się sprzeciwiać szachowi w taki zdecydowany sposób, który mówił, że to jest złe. Nie zgadzam się na westernizację i powtarzał, szach musi odejść, szach musi odejść. I szach odszedł. To niemalże to jako prorocze słowa odbierano.
Na początku 1979 roku szach wyjechał z Iranu na leczenie i już do władzy nie wrócił.
Zaczęli wracać z emigracji politycy opozycyjni, wrócił Chomejni. I powrót Chomejniego, triumfalny, w zasadzie uważa się za moment zwycięstwa rewolucji, bo on przyjechał nie po to do Teheranu, żeby walczyć o władzę, ale przyjechał po to, żeby ją objąć.
Przyjechał po to, by stworzyć nową republikę. Republikę, w której głos wyborców jest jednym nakazem, ale głos Boga jeszcze ważniejszym. Chomejni i rewolucja islamska w Iranie wykuły ten kraj na nowo. Wszystko, co widzimy dzisiaj, jest konsekwencją tamtych wydarzeń, ale warto pamiętać, że Iran nie był bezpiecznym i pięknym krajem, do którego nagle przyszli źli ajatollahowie i wszystko zepsuli.
Bez kłopotu znaleźlibyśmy dzisiaj nawet w Iranie kobiety, które za szacha zakładały hidżaby z powodów politycznych, z powodu buntu przeciwko tyranii, i dzisiaj te same kobiety, te same hidżaby ściągają i palą jako protest przeciwko kolejnej tyranii. Zmienił się tylko tyran. Szacha zastąpił kapłan.
Część druga. Życie. O tym, że protesty po śmierci Mahsy, Jinny, Amini były wyjątkowe w pewnym sensie, nawet jak na Iran, w którym pewne formy oporu i protestów wobec władzy obserwujemy najdalej co kilka miesięcy, opowiada mi Marcin Krzyżanowski, iranista z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był to pierwszy tak masowy protest właśnie przeciwko republice, przeciwko samej jej istocie, przeciwko niej samej. Nie domagano się tutaj reform ekonomicznych, tak jak w 2019 roku. Nie domagano się tutaj uznania wyniku wyborów, tak jak podczas protestów Zielonego Ruchu, tylko po prostu wzywano do ustąpienia władz, wzywano do demontażu Republiki Islamskiej, co jest ewenementem.
Iran jest krajem protestów. Poprzednie tak masowe wystąpienia, takie tłumy na ulicach jak w roku 2022 obserwowaliśmy 13 lat wcześniej. Latem 2009 roku, kiedy w Iranie odbywały się wybory prezydenckie, do startu w których dopuszczono kandydatów jak na Iran opozycyjnych, Mir Hosseina Musawiego i Mehdi Karubiego. Władza dopuściła ich, jak się okazuje, bo znała wynik wyborów już wcześniej. Wybory zostały sfałszowane. Tamte wydarzenia obserwował Marek Kęskrawiec, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i autor książki Czwarty Pożar Teheranu.
To zapamiętałem coś takiego, że już system ma się wywrócić. W Iranie się ciągle o tym mówi, że system już jest tuż przed wywrotką, no i ta wywrotka nie następuje od końca lat 70. Chyba to był 15 w ogóle czerwca 2009 roku, kiedy burmistrz Teheranu, czyli kilkunastomilionowego miasta, powiedział reprezentant władz, że na ulicach był ponad milion reprezentantów, demonstrantów. I ja miałem wtedy wrażenie, że gdyby ci ludzie zostali na tej ulicy, to różnie mogło być. Być może skończyłoby się to krwawą wendetą na ulicach, bo jednak wtedy, o ile pamiętam, te ofiary śmiertelne tych demonstracji szły w dziesiątki raczej niż w setki. Może byłaby to krwawa łaźnia, ale może też byłaby szansa na jakieś zmiany. Wtedy było tak, że ludzie poszli na kolację do domu. Jak rano wrócili na ulicę, to właściwie na ulicy już stały nie tyle oddziały policji, tylko właściwie stało już wojsko. Na ulicach jeździły już motorki z basidżami, czyli z takim młodzieżowym ORMO, porównując do polskich czasów komunistycznych, ale bardzo brutalni to byli ludzie. Oni mieli na przykład jakieś kijki, na których na końcu były przymocowane żyletki na przykład. I jechali wzdłuż tłumu, demonstranci potrafili ciąć tych ludzi. To nie były przyjemne stany.
Wspomina, że Irańczycy dobrze wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się opór wobec władzy.
Irańczycy bardzo starali się trochę uprawiać politykę taką jak my, non-violence, bo wiedzieli, że wchodząc na ring na zasadach tamtego reżimu, no nigdy nie będą silniejsi. Tamten reżim ma zawsze więcej broni.
Tamte protesty obserwowała też z zupełnie innej perspektywy Anahita Rezai. W tamtym momencie już od 10 lat mieszkała w Iranie i właśnie miała z powrotem wracać do Polski.
Ja bardzo dobrze pamiętam, że bardzo chciałam, ale to bardzo chciałam pójść na te protesty i zaczęłam się też bardzo interesować fotografią i po prostu coś zrobić, pomimo że byłam nastolatką i jeszcze oddałam swój pierwszy, jedyny i ostatni głos w tym kraju właśnie, no to on został właśnie w ten sposób potraktowany, więc to już był po prostu mega, mega bunt i bardzo złe wspomnienie, z którym opuszczałam po prostu Iran, wiedząc, że opuszczam właśnie kraj w takim momencie i nic nawet nie byłam w stanie zrobić, w sensie nie byłam nawet w stanie być na tych ulicach, żeby mieć nawet to wspomnienie wspólnoty, protestu, demonstracji i buntu, więc to też jest bardzo, bardzo frustrujące.
Nastoletnia Anahita nie mogła dołączyć do protestów, bo nie pozwolili na to jej rodzice. Oczywiście nie z przyczyn politycznych, a z prostej troski o bezpieczeństwo córki.
Moja mama się bała, że nie wiem, ktoś mnie zobaczy, sfilmuje, złapią, a miałam bilet już kupiony do Polski i w ciągu chyba tydzień czy dwa tygodnie po tych protestach my już wracałyśmy do Polski z siostrą i mogłam, nawet nie mogłam, bo robiłam to po kryjomu, jak mamy nie było w domu, to tak jak cały czas się krzyczy wieczorami różne hasła i skanduje różne rzeczy, no to robiłam, to było jedyna rzecz, którą mogłam zrobić i wydarłam swoje gardło przed tym wyjazdem, co bardzo jakby mnie smuciło, ale no to była jedyna rzecz, na którą mogłam sobie pozwolić.
Centralnym elementem tego, co działo się po śmierci Mahsy Jiny Amini, jest wątek praw kobiet. Jest wątek bezpieczeństwa, wolności. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego w Iranie wychodzi się na ulicę. Także podczas tych protestów, ale i wszystkich wcześniejszych w Iranie, bardzo ważny jest komponent ekonomiczny. O tym, przeciwko czemu i po co w Iranie się protestuje, mówi Jagoda Grondecka.
Rosnące koszty życia, które sprawiają, że jakby po pierwsze uderzają jak zawsze najbardziej w najbiedniejszych, ale też już nawet taka miejska klasa średnia zaczęła bardzo mocno odczuwać to, że coraz częściej jest jej zapłacić za czynsz na mieszkanie. Ludzie zaczęli mówić, że mogą sobie na przykład pozwolić teraz na kupno mięsa już tylko raz w tygodniu, że poziom życia spada po prostu na łeb, na szyję.
Ten wątek może wydawać nam się o tyle dziwny, że Iran kojarzy się też z nieprzebranymi złożami gazu i ropy. Marcin Krzyżanowski wyjaśnia, jak to się stało, że kraj obdarzony takimi zasobami ma takie problemy ekonomiczne.
Gospodarka Iranu nie jest dobrze zarządzana, tak bardzo krótko mówiąc. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo rozbudowanymi programami, programami socjalnymi, które są jednym z najbardziej istotnych elementów polityki społecznej rządu. Mamy do czynienia z dotowanymi mediami. W Iranie woda, prąd i gaz są niezwykle tanie. Do tego mamy programy społeczne obejmujące bony żywnościowe, dofinansowanie wyjazdów i tak dalej, i tak dalej. Państwo bardzo mocno wspiera właśnie te najbiedniejsze klasy społeczne, za co one z reguły odwdzięczają się poparciem albo przynajmniej życzliwą neutralnością. Do tego dochodzi klasyczna w tym regionie korupcja i nepotyzm. Oraz, last but not least, sankcje amerykańskie, Sankcje amerykańskie nie doprowadziły do totalnego załamania gospodarki Iranu, nie doprowadziły kraju do bankructwa. Jednak bardzo mocno upośledziły irańską gospodarkę, która zmagając się z sankcjami, przede wszystkim z ograniczeniami eksportowymi, nie jest w stanie stabilnie wzrastać. Do tego dochodzi wsparcie, które jest udzielane przez Iran dla rozmaitych regionalnych organizacji dżihadystycznych, czy też wręcz terrorystycznych. Do tego dochodzą potężne wydatki na zbrojenia i bardzo specyficzny konglomerat przemysłowo-militarny zarządzany przez ludzi powiązanych z Gwardią Rewolucyjną, która de facto w tym momencie tworzy państwo w państwie.
To jest największa irańska firma, a niektórzy mówią wprost mafia.
Jestem w stanie wskazać kilka podobieństw, natomiast no, byłoby to jednak zbyt daleko idące uproszczenie.
Okazuje się, że władza, nawet ta, która tak często odwołuje się do Boga i jego nakazów, nie jest wolna od korupcji, nepotyzmu, karierowiczów, którzy traktują ją jak źródło zysku.
Tych szyickich biskupów, którzy obsiedli władzę dookoła, korzystając i napełniając brzuchy, ile się tylko i wyłącznie da. Tak powstała pierwsza, jedyna, może nie pierwsza, ale jedyna dziś w świecie republika kleru.
W wielu miejscach tej odpowiedzi można zadać sobie pytanie, jak to się stało, że taki system przetrwał ponad 4 dekady i dalej ma się nieźle. Odpowiedź na to nie jest prosta, ale warto wytłumaczyć tutaj, jak specyficzną konstrukcją jest Islamska Republika. To jest ustrój, w którym jeszcze do 2017-2018 roku, kiedy Ajatollah Chamenei, obecny najwyższy przywódca, wezwał do powrotu do korzeni, do odnowienia ducha rewolucji, można było mówić o dialogu politycznym. Oczywiście sterowanym, ograniczonym, ale mówiło się o skrzydłach jastrzębi i gołębi wśród ajatollahów. To jest system, w którym wybory przez lata były organizowane i uczciwie przeprowadzane, ale z drugiej strony, żeby zostać kandydatem w tych wyborach, żeby zostać kandydatem na prezydenta, trzeba zostać najpierw zatwierdzonym przez Korpus Strażników Rewolucji, przez ludzi, którzy oceniają pobożność kandydatów, zgodność tego, co proponują, z wiarą, z religią. I to nie jest coś zupełnie oderwanego od społeczeństwa irańskiego, które z jednej strony ma w sobie potężną społeczność, która chce żyć według europejskich, nazwijmy to, standardów i wartości, ale jest też w Iranie mnóstwo ludzi, dla których religia jest najwyższym nakazem. Ten związek władzy z religią bardzo jej służy, bo dla wielu ludzi w Iranie nadal podniesienie ręki na władzę, na najwyższego przywódcę, jest też podniesieniem ręki na Boga, po prostu grzechem. Ten podział irańskiego społeczeństwa nie jest prosty. Nie da się wytyczyć jednej linii, powiedzieć młodzi tu, starzy tam, miasto tutaj, prowincja tam. Mówi o tym Marcin Krzyżanowski.
Bardzo wiele mówiło się, że w Iranie protestują kobiety, co sprawiało wrażenie, że wszystkie Iranki niemalże wyszły na ulicę protestować, albo że wszystkie Iranki są przeciwniczkami republiki, a tak nie jest. Wystarczy chociażby się przyjrzeć na skład osobowy patroli policji obyczajowej, w którym liczebną przewagę mają właśnie funkcjonariuszki, a nie funkcjonariusze. Mówiono o tym, że w Iranie przeciwko republice protestują że w Iranie przeciwko republice protestują przede wszystkim ludzie młodzi. Mówiono, że po 40 latach od rewolucji ta młodzież już nie pamięta etosu rewolucji, jest zwrócona przede wszystkim w stronę Zachodu, co nie jest prawdą. Również wystarczy spojrzeć na obrazki z tłumienia protestów. Z jednej strony mamy faktycznie młodych ludzi, studentów, którzy demonstrują, którzy rzucają kamieniami, a z drugiej strony mamy funkcjonariuszy policji oraz przede wszystkim tak zwanych basidżów, czyli taki, można powiedzieć, irański odpowiednik ORMO, z czasów PRL-u, w którym też służą przede wszystkim ludzie młodzi, ludzie w wieku poborowym, którzy są ochotnikami i którzy z własnej nieprzymuszonej woli z radością wstępują w szeregi tejże formacji.
Przytaczałem już w tej opowieści statystyki, które pokazują, jakiej odwagi wymaga w Iranie protestowanie przeciwko władzy. Żeby wyjść na ulicę po śmierci Mahsy Jinny Amini, trzeba było zaryzykować własnym zdrowiem i życiem. Ale to nie jest jedyne ryzyko, jak mówi Jagoda Grondecka.
Protestujący często mówili, okej, ja pójdę na ulicę, trafię do więzienia, zamkną mnie, co się wtedy stanie z moją rodziną? Nie będziemy wtedy mogli zapłacić czynszu, wylądujemy na bruku. I tutaj też zresztą właśnie ten przymus ekonomiczny został wykorzystany przez reżim jako część aparatu opresji.
A jak wytłumaczyć to, że państwo, w którym ludzie ledwo wiążą koniec z końcem, w którym w niektórych prowincjach brakuje wody, które od lat jest pogrążone w coraz gorszym kryzysie ekonomicznym, zamiast skupić się na tym, skupia się na sporach o hidżab, o to, czy można nosić krótkie spodnie, czy można ubierać się w takie, a nie inne kolory, czy można farbować włosy.
Już sam Chomeini, kiedy właśnie mu się zarzucało, że on się za bardzo fiksuje właśnie na tych kwestiach obyczajowych, światopoglądowych, na kwestiach chusty czy też innych, a nie właśnie na gospodarce, powiedział, że rewolucja była dla islamu, a nie ze względu na ceny arbuzów.
Część trzecia. Wolność. Anahita Rezai mieszka dzisiaj w Warszawie, z dala od irańskiego reżimu. Teraz boi się odwiedzić swoją drugą ojczyznę, bo nawet takie rozmowy jak ta są ryzykowne. Zdarzało się, że wypowiadający się źle o władzy byli wprost z lotniska w Teheranie przewożeni do aresztów. Pytam Anahitę, czy chciałaby zamieszkać w Iranie, czy chciałaby tam wracać. Jako pierwszy podaje jeden prosty powód.
To jest to, że mam po prostu córkę i moja córka jeszcze nie było jej tam. Nie widziała swojej prababci. No i nie wiem, ile jeszcze mam czasu, żeby prababcia ją na żywo zobaczyła. Śmieszne jest w tym to, że ja miałam w ogóle, cały czas mam jakiś taki plan kiedyś w życiu, jeżeli będę mogła, żeby wrócić do Iranu i mieszkać tam. I pewnie chciałabym wrócić do już wolnego Iranu.
Na powrót do wolnego Iranu na razie nie ma wielkich szans.
To tym bardziej chciałabym jej to pokazać. Chciałabym, żeby ona jakby doświadczyła i zobaczyła kawałek historii, którą mam nadzieję, że właśnie będzie historią i że kiedyś przypomnimy sobie, hej, pamiętasz, jak to było?
Protesty w sensie politycznym nie osiągnęły wiele. Ajatollahowie, jak rządzili Iranem, tak rządzą. Chamenei, jak był najwyższym przywódcą, tak jest. Władza nawet coraz mocniej okopuje się na swoich pozycjach.
Nauczona swoim własnym zresztą doświadczeniem rewolucyjnym republika, bardzo mocno dba o to, żeby nikt nie wyrósł na lidera protestów. Jeśli gdzieś przy okazji protestów albo generalnie jakiejś działalności politycznej pojawia się potencjalny lider, potencjalny trybun ludowy, bardzo szybko jest on namierzany i eufemistycznie rzecz ujmując w ten czy inny sposób neutralizowany.
Najlepszym dowodem skuteczności reżimu jest to, że w tej opowieści brakuje nazwisk. Nagrodę Sacharowa dostaje w tym roku cały ruch Zan Zendegi Ozodi, a nie jego przywódcy i przywódczynie. Dostaje ją Mahsa Jinna Amini, ale jest to nagroda pośmiertna. Wielu działaczy i działaczek praw człowieka albo musiała wyjeżdżać z kraju, albo odsiaduje wieloletnie wyroki, tak jak laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Narges Mohammadi, o tym jak i pod jakimi pretekstami reżim pozbywa się swoich wrogów, opowiada Jagoda Grondecka.
Ponieważ jest wiedzą powszechną, że w takiej sytuacji nie można liczyć na żaden sprawiedliwy proces, że nie ma się prawa do obrony, że zarzuty często będą wyssane z palca, że każdy najmniejszy właśnie gest, jak uczestnictwo w takim proteście, może zostać podciągnięte pod przestępstwo z kodeksu karnego, tak zwane mohorebe, czyli dosłownie wystąpienie przeciwko Bogu. No bo tutaj właśnie namiestnicy Irańskiej Republiki, Islamskiej Republiki uważają się niejako za pewnych następców Boga na ziemi. Więc ręka właśnie wymierzona w nich jest tak naprawdę ręką podniesioną po prostu na Boga, na wiarę. Jest to przestępstwo karane śmiercią. Bardzo powszechnym zarzutem jest też, które również można bardzo łatwo sfabrykować, to jest właśnie kolaboracja z jakimiś zachodnimi agencjami wywiadu, czy właśnie bycie takim agentem ulicy i zagranicy.
Podobny los spotkał dwie dziennikarki, dzięki którym Iran dowiedział się o tym, co stało się z Mahsą Jina Amini, Niloufar Hamedi i Elaheh Mohammadi.
Które zostały aresztowane bardzo krótko po rozpoczęciu protestów. To była kwestia zaledwie kilku dni. I niedawno zostały skazane przez sąd za kolaborację właśnie tutaj z wywiadami. Bodajże chodziło dokładnie o rzekomą ich współpracę z CIA. Ten amerykański, jakby antyamerykański resentyment jest bardzo żywy właśnie w politycznej retoryce Islamskiej Republiki. I zostały skazane odpowiednio na 7 i 6 lat więzienia. I prawdopodobnie, jeśli nie dojdzie do jakiejś zmiany po drodze, no odsiedzą te wieloletnie wyroki. Dodajmy, nie ma też pewności, że one po tych 6 czy 7 odsiedzionych latach wyjdą. Wtedy można zawsze oczywiście sfabrykować jakieś nowe zarzuty. W Iranie, no jak w każdym kraju autorytarnym, bardzo ciężko jest zbudować jakiś opozycyjny ruch. Bo są takie postacie, były takie postaci, jak Nargis Mohammadi, która otrzymała niedawno pokojową Nagrodę Nobla, właśnie swoją pracę na rzecz irańskich kobiet. Tylko że otrzymała ją, odsiadując kolejny już w swoim życiu wieloletni wyrok w ponurym teherańskim więzieniu Evin. I tak właśnie w Iranie kończy większość tego typu postaci, większość działaczy na rzecz praw człowieka.
O jednej z najbardziej znanych postaci ruchu obrońców praw człowieka w Iranie, czyli Narges Mohammadi, opowiada Wojciech Jagielski.
Mając 26 lat, została po raz pierwszy aresztowana. I potem rzeczywiście przez całe swoje życie i karierę pisała o sprawach, prawach człowieka albo o braku tych praw, o tym, jak ludziom te swobody są odbierane. Chodziło jej przede wszystkim, początkowo przynajmniej, o karę śmierci, która w Iranie jest stosowana nie tylko wobec przemytników narkotyków czy jakichś ciężkich przestępców, ale także za nieprawomyślność ludzie giną. Bardzo często te egzekucje odbywają się nierzadko publicznie. Pani Narges wciąż przebywa w więzieniu, odsiaduje karę ponad 10 lat więzienia za działalność wywrotową, a tą działalnością było zorganizowanie grupy, która wspólnie miała występować o to, żeby znieść w Iranie karę śmierci. Więc to jest działalność wywrotowa, a propaganda wywrotowa, antypaństwowa, to były spotkania z przedstawicielami Unii Europejskiej i wywiady, jakich pani Narges udziela dziennikarzom, nawet z więziennej celi, przemyca te wywiady, bo przecież władze na to nie pozwalają. I ma jeszcze te odsiadki około roku, natomiast czekają ją już nowe procesy, niewykluczone, że zanim skończy się ta kara, nowe wyroki zostaną przeciwko niej zasądzone.
Szybkiego przełomu nie spodziewa się w Iranie nikt. Nawet ci, którzy protestują przeciwko władzy, a może zwłaszcza oni, wiedzą, że będzie to długa droga. Niektórzy szansy na zmianę upatrują wraz z odejściem najwyższego przywódcy. Obecny Ajatollah Chamenei, następca Chomeiniego, ma już 84 lata. Ale sukcesja po nim wcale nie musi oznaczać odwilży ani jakiejkolwiek demokratyzacji Iranu. Może być wręcz odwrotnie.
Równie dobrze możemy w przyszłym tygodniu mieć do czynienia ze zmianą na szczytach władzy. No, równie dobrze może dożyć 90-tki. Ajatollahowie w tym wieku nie są niczym dziwnym. Zasadniczo od tak prawie 10 lat, niemalże co pół roku słyszę, że Ajatollah Chamenei już jest nad grobem i że już, prawda, już są targi o to, kto będzie jego następcą. No, jak do tej pory nieźle się trzyma, nie zmienia to jednak faktu, że no, w tym wieku człowiek nie zna dnia i godziny. Rozmawiając z duchownymi irańskimi, przede wszystkim tymi niższego szczebla, da się zauważyć rozgoryczenie tą sytuacją. Da się z jednej strony zauważyć ich zdziwienie, że ludzie przestali ich lubić, ich szanować. To jest proces, który przybiera na sile, który zapoczątkował się już ładnych parę lat temu. Duchowni, zwłaszcza właśnie niższego szczebla, w dużej mierze przestali chodzić w tradycyjnych ubraniach poza, że tak powiem, okazjami służbowymi, ponieważ reakcje ludzi na ich widok były negatywne. Z kolei są też rozgoryczeni tym, że wyższe duchowieństwo w pewien sposób zabetonowało tą scenę religijną, scenę religijno-polityczną.
Ciężko przewidzieć, co wydarzy się w Iranie. Skupmy się zatem na podsumowaniu protestów. Z jednej strony jest to porażka w walce przeciwko reżimowi. Z drugiej strony nie da się odebrać dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy ryzykowali życie i zdrowie na ulicach, nadziei. Czy te protesty ten ostatni rok w jakiś sposób zmieniły Iran? O tym Marcin Krzyżanowski.
Ktoś może powiedzieć, że te protesty przez to, że trwały tak długo, przez to, że były tak głośne, dały nadzieję Irańczykom na zmianę. Ktoś może powiedzieć, że te protesty to pierwszy krok, pierwszy etap procesu rewolucyjnego, nie rewolucji, tylko właśnie procesu rewolucyjnego. Będąc nieco mniej idealistycznym, ktoś może powiedzieć, że protesty nic nie dały, podobnie tak jak nie dały nic protesty Zielonego Ruchu, jak nie dały nic protesty paliwowe, i każde następne protesty Republika tak samo stłumi. Ja osobiście uważam, że z jednej strony te protesty istotnie nic nie dały, były daremne. Natomiast faktycznie mogą być nie tyle pierwszym etapem, ale końcem takiego mariażu Republiki z szerokimi masami irańskiego społeczeństwa. Z każdymi protestami ten mariaż jest oparty coraz mniej na kompromisie politycznym, a coraz bardziej na brutalności represji oraz programach socjalnych z drugiej, podpartych dodatkowo ideologią islamską.
To samo pytanie zadaje Anahicie Rezai. W jej odpowiedzi nadzieja miesza się ze strachem.
Dalej może być paradoksalnie tylko gorzej i tylko lepiej. Gorzej na wierzchu, lepiej w środku i tak w sercu i w głowie.
Mówi, że nowe pokolenia i cały Iran zmienił się, dostał pewnego wiatru w żagle, a z drugiej strony boi się, że władza będzie musiała przekroczyć jakiś kolejny próg, zrobić coś jeszcze gorszego, by naprawdę zmotywować ludzi do zmiany. Na koniec pytam ją, co czuje, gdy patrzy na swoich rodaków protestujących na ulicach, gdy widzi młodych ludzi, często dzieci, ryzykujących swoje życie.
Ogromny szacunek, bo wiem, co to... Znaczy nie wiem, w sumie w ogóle nie wiem. Nie powinnam powiedzieć, że wiem. Wiem to po prostu z obrazków, wideo, zdjęć i tekstów, że to jest wielka odwaga i wielkie poświęcenie. Tak, po prostu szacunek, że są takie osoby, które próbują zmienić po prostu oblicze tego kraju dla naprawdę milionowej społeczności irańskiej. Oni przywrócili te osoby, które są na tych ulicach, my to mówimy kafe hiobun, jakby na powierzchni. Ci ludzie, którzy są na powierzchni tej ulicy, przywrócili taką dumę w bycia Irańczykiem. W sensie ja teraz mam takie... Jestem Iranką.
To był podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, autorstwa Krzysztofa Storego.